Słowie Bożym. Zanim rozpocznę, mam zapytanie, czy mamy wszyscy przygotowane konspekty? Jeśli nie, to tutaj z przodu jeszcze zostało kilka, można wziąć. A my zagłębimy się w Słowo Boże. Czy rozważanie Słowa Bożego ma sens w naszym życiu? Warto sobie zadać takie pytanie. I warto sobie na nie odpowiedzieć. Dla mnie ma sens, jeśli ono połączone jest z wiarą. Kogo? Tych, którzy słuchają. Właśnie to jest to, co powiedział nasz brat Marcin. To jest czas otwierania naszych serc na to, co Bóg dzisiaj do naszych serc ma nam do powiedzenia. Dzisiaj będziemy rozważać, ponieważ jest trzecia niedziela miesiąca, zawsze tą trzecią brat Darek i brat Piotr prowadzili to studium dotyczące Ewangelii Marka, ale dzisiaj brata Piotra nie ma, a mi przypadło udziałem właśnie podzielić się Bożym Słowem i też to, co Bóg dzisiaj dla nas ma. Ja chciałbym pójść dalej, pójść do 7 rozdziału Ewangelii Marka. Ewangelia, przypomnijmy sobie, to dobra nowina. Bóg ma dziś coś dla nas ważnego i chce nam przekazać ważne informacje do mojego życia, do życia brata Darka, do życia siostry Urszuli, do każdego z nas. Ma dla nas plan. Do naszego życia. I właśnie tym planem, tą dobrą nowiną właśnie jest Ewangelia. Jak czytamy tutaj, mamy na tych naszych konspektach i zawsze jak otrzymujemy dotyczące Ewangelii, ta Ewangelia jest według świętego Marka. To nie jest tak jak już było powiedziane, Marka Ewangelia, ale to jest Boża Ewangelia. Ale spisana według Marka. Marek był tą osobą, która spisał to. Był sekretarzem Piotra i to, co Piotr głosił, wszystko wziął, spisał i w firmie pisemnej przekazał to kolejnym pokoleniom. Dzisiaj jesteśmy już w XXI wieku i korzystamy, ponieważ Bóg poprzez Słowo ma dla nas to, co najlepsze i chce się tym z nami podzielić, właśnie dobrą nowinę, aby nasze życie właśnie przynosiło owoc, aby w naszym życiu był pokój, aby w naszym życiu była radość, aby w naszym życiu było zwycięstwo każdego dnia. I drodzy bracia i siostry, otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 7 rozdział. Będziemy sobie czytać po kolei wersety. Myślę, że przejdziemy przez cały rozdział. Patrzę też na czas, bo on dosyć jest długi. I zachęcam was, aby każdy z nas otworzył sobie konspekty. Tam są przedrukowane właśnie ten rozdział w tłumaczeniu dosłownym i będziemy sobie po kolei omawiać właśnie to słowo spisane, które Bóg chce do naszego życia wprowadzić właśnie coś nowego, coś z czym chce, abyśmy zweryfikowali nasze życie i też abyśmy wydali owoc. Nie zatrzymali tylko sobie w sercu, ale aby to słowo wykonało w naszym życiu owoc. Właśnie przyniosło dobrą rzecz do naszego życia. I czytamy tutaj od 1 wersetu następujące słowa. I zeszli się do niego faryzeusze oraz pewni znawcy prawa. Niektórzy przybyli do Jerozolimy, a gdy zobaczyli, że niektórzy z jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami, faryzeusze bowiem oraz wszyscy Żydzi trzymają się tradycji starszych i nie jedzą, jeśli najpierw pięścią nie obmyją sobie rąk. Także po powrocie z rynku, jeśli się nie zanurzą, nie jedzą. Jeśli ponadto wiele innych rzeczy, które przyjęli do przestrzegania, jak zanurzenie kubków, dzbanków, miednic i łóżek. I tutaj chciałbym na chwilę się zatrzymać przy tym fragmencie. Widzimy spotkanie Pana Jezusa z kim? Jak czytamy, z faryzeuszami. Jak wiemy, faryzeusze to ludzie bardzo religijni, którzy wypełniali zakon i wszystkie ustawy, które były, aby podobać się Panu Bogu, aby być ludźmi bardzo pobożnymi, bardzo religijnymi. Wśród nich byli też ludzie, jak czytamy, uczeni w Piśmie. I widzimy tutaj uczniów Pana Jezusa i widzimy tych faryzeuszy, widzimy tych uczonych w Piśmie i widzimy spór między nimi. Dotyczył czego? No dotyczył nauczania Pana Jezusa i oraz, jak czytaliśmy na początku, tej tradycji żydowskiej, którą żyli. I tutaj warto sobie zadać pytanie. Dlaczego Pan Jezus i Jego uczniowie nie przestrzegali tradycji starszych od pokoleń? Rodziców, dziadków, pradziadków i tak dalej. Dla nich to było, dla Żyda była to bardzo ważna rzecz. I warto się zastanowić na tym, jaka była ta tradycja, jaki był duch tej tradycji. Wiemy, że Żyd miał prawo. Przekazał Bóg Mojżeszowi 10 przykazań i dla Żydów było to bardzo ważne. Oczywiście oznaczało prawo, oznaczało 10 przykazań. To była pierwsza rzecz, ale drugie też, do tego jeszcze był cały pięcioksiąg Starego Testamentu. Pierwszych 5 ksiąg Starego Testamentu, który właśnie zawierał pewną ilość szczegółowych przepisów i zaleceń w dziedzinie życia, w dziedzinie moralności, jak mają żyć, jak mają funkcjonować. I to dla nich było bardzo ważne i każdy z nich miał to czytać, interpretować i stosować w życiu. Ale to dla nich było jeszcze za mało. Pojawili się ludzie, którzy stwierdzili, że Bóg za mało tych rzeczy zostawił. My musimy się przyjrzeć temu lepiej i zobaczyć, jak to można jeszcze rozbudować. I właśnie byli ludzie, którym to nie wystarczało. Była pewna grupa właśnie takich specjalistów. Czytamy o nich, tych uczonych w Piśmie, którzy właśnie 300-400 lat przed narodzeniem Pana Jezusa zabrali się za to wszystko, co było spisane i jeszcze chcieli to wszystko poprawić. Rozdrobnili to na bardzo drobne rzeczy, aby to co Bóg zostawił sobie, było jeszcze bardziej wypełniane, aby to rozszerzyć na drobne rzeczy. Aby ono mogło działać działaniem każdego człowieka, każdą sytuacją. Dlatego wprowadzono wiele dodatkowych przepisów do życia. I jak czytamy tutaj w tych pierwszych fragmentach, w tych pierwszych wersatach widzimy, że jedną z tych sytuacji, która była, to była taka tradycja ich, obmywanie rąk. Były sztywne zasady i reguły. Gdy przypatrzymy się temu, to obmywanie rąk nie miało na celu takiej czysto higienicznej do końca ważności, ale było wyłącznie taką miało czystość rytualną, taką bardzo ważną. Czyniono to przed każdym posiłkiem, przed każdym jedzeniem. I gdy ręce były brudne i może były od piasku czy od kurzu, to najpierw trzeba było to porządnie zetrzeć z tego kurzu czy z jakiegoś brudu. Następnie stały specjalne dzbany zamknięte, nie były nawet otwarte. Nie tak jak dzisiaj otwieramy sobie wodę, myjemy ręce. Ale myjemy je, aby były czyste, abyśmy spożywali posiłek czystymi rękami. Ale dla nich to było bardzo ważne. To był ich tradycja i taka część rytualna w ich życiu. A później, gdy już mieli czyste, bez piasku, bez skórzu, bez niczego, dopiero specjalny sposób te ręce umieszczali i były polewane wodą. I z punktu możemy zobaczyć, że dla nich nie było ważne to, że te ręce były może i brudne, ale dla nich było ważne to, aby te ręce były czyste w obliczu Pana Boga. To dla nich było bardzo ważne, ponieważ każdy, kto jadł rękoma nieczystymi, był narażony na atak demona, ale też mógł być narażony na ubóstwo i zniszczenie, że mu się nie wiodło, że w taki sposób właśnie w tej ich tradycji i w tej ich obrzędowości chcieli pokazać, że to, co robią, jest ważne, aby być blisko Pana Boga, aby ich życie nadawało istotę służby Panu Bogu. Bardzo się tego trzymali. Było to dla nich ważnym elementem w życiu. Taka była ich religia. Taka była ich tradycja. Bo widzieli, że właśnie służenie Bogu było wypełnieniem właśnie takich rytuałów, przepisów, zarządzeń, które były spisane. I co czytamy dalej? Zapytali go zatem faryzeusze i znawcy prawa: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieobmytymi rękoma? On zaś im odpowiedział: trafnie Izajasz powiedział o was, obłudnikach, w swym proroctwie. Lud ten czci mnie wargami, jednak ich serce jest ode mnie daleko. Daremnie mi jednak oddają cześć, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Porzuciliście przykazanie Boże, a trzymacie się tradycji ludzkiej. Widzimy tutaj, możemy zauważyć właśnie, że uczeni w piśmie i faryzeusze zauważyli właśnie Pana Jezusa, zauważyli uczni, zauważyli tych, którzy chodzą z Nim, że nie przestrzegają właśnie tych praw, tego, co tych zasad, które były w odniesieniu do mycia rąk przed posiłkami, które dla Żyda były ważne, a które właśnie łamali uczniowie Pana Jezusa. Ale Jezus odpowiada im właśnie na ich zapytanie. I czytamy tutaj w Księdze Izajasza 29:13, w której właśnie Izajasz pisał i oskarżał ludzi, że za jego czasów oni czcili Boga tylko wargami, a ich serca były dalekie od rzeczywistości, w jakiej powinni się znajdować, aby oddać Panu Bogu cześć. I tu można zobaczyć, że Pan Jezus pokazał ich obłudę, że ich otwartość na Pana Boga, że ich religijność poprzez przepisy, poprzez wykonanie pewnych zasad i rozporządzeń, to tylko pobożność, która jest jakimś obrzędem pewnych liczby nakazów i zakazów, pokazuje, że to jest hipokryzja, że to jest obłuda. Tak nie powinno być. Chcę im pokazać drugą taką myśl i stawia im jeszcze jedno pytanie i pokazuje im, że człowiek nie staje się dobry, że człowiek nie staje się sprawiedliwy wobec Boga jedynie przez to, że będzie wypełniał te zewnętrzne praktyki, jakie były w tamtym okresie, bez względu na to, jakie ma uczucia i myśli. Bóg przez Izajasza też pokazał im, że nie to, co robicie na zewnątrz, nie to, co mówicie, ale to, co macie w swoim sercu, jakimi zasadami się kierujecie, czy za zasadami ludzkimi, wy w ogóle odrzuciliście to, co ja wam zostawiłem. Odrzuciliście przykazanie, a skoncentrowaliście się właśnie na tradycji, na tym, co stworzyli ludzie, wasi przodkowie. I pokazuje im, że skupili się na tym, co zewnętrzne, a nie skupili się na tym, co jest w ich sercu, co jest wewnętrzne, czym żyją, o czym myślą, w jaki sposób reagują. I to pokazuje, że wielkie niebezpieczeństwo dla ludzi, którzy chcą być oddani Panu Bogu, którzy chcą służyć, dla których Bóg jest ważniejszy. Jeśli swoje życie ustawiają pod kątem właśnie form zewnętrznych, to tylko będą żyli w takiej tradycji religijnej, wymyślonej przez człowieka. Warto sobie zadać pytanie, czy chodzenie do kościoła, czy czytanie Biblii, przestrzeganie różnych zobowiązań, może regularna modlitwa, która nie jest z szczerego serca, która nie jest dla nas inspiracją, uczynią ze zwykłego człowieka człowieka dobrego, człowieka sprawiedliwego? Ale to, co ważne, co Pan Jezus chciał powiedzieć, to jakie jest twoje serce? Jakie jest serce człowieka wobec Boga i wobec bliźniego? Czy ty kochasz Boga z całym swoim sercem? Czy ty kochasz bliźniego całym swoim sercem? Jeśli w życiu człowieka, a było to właśnie w tamtym czasie u Żydów, tkwiła wrogość, gorycz, niechęć oraz duma, a wszystkie obrzędy, które wypełniały, uczynią go innego człowieka, to pokazuje Pan Jezus, że są w błędzie. Bóg mówi do nas nie zewnętrzne postawy, nie tradycje, obrzędy. To, co w moim sercu chcę pokazać, ale to, co jest wewnątrz mojego serca. Moje życie, moje postępowanie, aby być blisko Pana Boga, aby żyć z Nim, musimy być otwarci na to, co Bóg do nas mówi przez swoje słowo. Abyśmy potrafili to, co Bóg do nas mówi, zweryfikować w swoim życiu i wydać owoc. Bo źródłem takiej prawdziwej pobożności względem Pana Boga naszej jest szczere słuchanie Jego. I akceptowanie to, co Bóg dla nas ma każdego dnia. Przejdźmy dalej. Pan Jezus ciągnie dalej tą rozmowę. Pięknie unieważniacie przykazania Boże, aby utrzymać swoją naukę. Mojżesz bowiem powiedział: czci swego ojca i swoją matkę oraz kto źle życzy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. Wy natomiast mówicie, jeśli człowiek powiedział ojcu lub matce korban, to znaczy darem ofiarnym jest to, co mielibyście ode mnie jako pomoc, to już nie pozwalajcie mu nic uczynić dla ojca i matki. Unieważniliście słowo Boga przez swoją tradycję, którą przekazaliście, i wiele tych podobnych rzeczy robicie. Pan Jezus dotyka się kolejnej rzeczy, ich postawy, kolejnej postawy dotyczącej miłości do Pana Boga i miłości do ludzi. I tutaj czytamy o takim sformułowaniu słowo korban. Co ono oznaczało? Ono miało takie dwa znaczenia. Korban, czyli dar. Używano go po to, aby opisać to, co było specjalne i dane, przeznaczone dla Pana Boga. Jeśli ktoś takie słowo wymawiał, to właśnie to miało te znaczenie, że coś, co kładziesz na ołtarzu, coś, co ofiarujesz dla Pana Boga. Na przykład człowiek pragnął przeznaczyć coś od siebie, na przykład swoje jakieś część bogactwa, czy pieniędzy. Oznajmiał to słowem korban i odtąd nie było można tego użyć do jakichkolwiek celów innych, ponieważ to było przeznaczone właśnie dla Pana Boga. I wtedy już możemy zobaczyć, wywnioskować z tego fragmentu, że oni nie do końca używali to słowo w takim znaczeniu, w jakim wymyślili. Możemy zobaczyć też przebiegłość, w jaki sposób ludzie potrafili wykorzystywać to słowo do własnych celów. Jeden z przykładów, na przykład, było dwóch ludzi, jeden pożyczył drugiemu pieniądze, czekał na oddanie, widział, że tych pieniędzy nie może odzyskać, to powiedział mu, że te pieniądze, które on ma, są przeznaczone na korban. Czyli świadomość tego człowieka, który pożyczył, że to już nie są pieniądze pożyczonego, ale to są pieniądze Pana Boga. I wtedy był bardziej zmotywowany, bo to jednak pieniądze są przeznaczone właśnie, aby oddać Panu Bogu chwałę, aby ofiarować na Boże cele. I taki człowiek już, jego presja była większa i zmotywowanie. I on oddawał te pieniądze, ale co się działo dalej? Ten, który oddał, bardzo często było tak, że część pieniędzy przekazywał, a część nie. Nie powiedział to, co... Nie zrobił to, co powiedział. Taki przykład mamy w Dziejach Apostolskich. gdy czytamy o Ananiaszu i Safirze. Przecież nikt nie powiedział im, co mają zrobić. Oni sami zdecydowali. A jednak, gdy sprzedali, postanowili zrobić inaczej. Możemy zobaczyć, jakie jest ludzkie serce tak naprawdę. Czasami mówimy coś jako ludzie, ale nasze serce jest zupełnie gdzieś indziej. I było jeszcze w tym przypadku wiele sytuacji. Pan Jezus tutaj opisuje bardzo ważną rzecz. Miłość. Tak? Miłość. Czci ojca i matkę swoją, czyli miłość przekazowaną, zadbanie o ojca i matkę. Bo może będą w wieku podeszłym i nie będą sobie poradzić. Nie było kiedy Jezusów, czegoś innego. Byli w trudnej sytuacji. I co się stało? Gdy przyszli rodzice do syna, to jego słowo było korban. Czyli to, co mógłbym wam pomóc, to w jaki sposób mógłbym się zaangażować, jest ofiarą dla Pana Boga. Nie był zainteresowany tym. I Pan Jezus chce im tutaj pokazać, że ich tradycja, ich właśnie wymyślane te wszystkie rzeczy nie są tym, co Bóg zostawił człowiekowi, który mówi o miłości do Boga, o miłości do człowieka, mówi o potrzebach, relacji i więzi. Kolejna rzecz. Dlatego to jest ważne w naszym życiu, abyśmy zreflektowali się w naszym życiu. Tak jak przed chwilą sobie powiedzieliśmy, co jest priorytetem w moim życiu? Co jest w moim sercu? Czy moje serce zostało zmienione przez Pana Boga? Że to, że chodzę do kościoła, to, że czytam Biblię, że to, że chcę robić dobrze, to jest dla mnie tylko taką już tradycją? Czy to jest to, aby poprzez takie życie, takie priorytety, w jaki sposób kocham Pana Boga, wydaje owoc? Aby w naszym życiu chrześcijańskim po prostu te rzeczy się nie zamieniły. Stały się taką tradycją. Bo muszę. A nie chcę, bo kocham. Przejdźmy sobie do kolejnego fragmentu. Sprawa nieczystości. I znów przywołał do siebie tłum i zaczął do nich mówić. Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic to, co do człowieka wchodzi z zewnątrz, nie może go zanieczyścić. Lecz te rzeczy, które wychodzą z człowieka, zanieczyszczają człowieka. A gdy opuścił tłum i wszedł do domu, jego uczniowie zaczęli go pytać o tę przypowieść. Wtedy im powiedział: i wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go zanieczyścić, gdyż nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka, a następnie wychodzi do ustępu? W ten sposób oczyścił wszystkie pokarmy. I mówił dalej: to, co wchodzi z człowieka, to, co wychodzi z człowieka, to zanieczyszcza człowieka. Z wnętrza bowiem serca ludzkiego wychodzą złe zamiary, nierządne czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, chciwości, niegodziwości, postęp, wyuzdanie, złe oko, obelżywość, pycha, głupota. Wszystkie te złe rzeczy pochodzą z wnętrza i zanieczyszczają człowieka. Widzimy, po raz kolejny Pan Jezus spotkał się właśnie z tymi od prawa i rozmawiał z nimi o tych ważnych rzeczach. I widzimy, że oni, którzy tam mieszkali, Żydzi, bardzo do tego przywiązywali swoje życie. I Pan Jezus chce im pokazać, że sztywne trzymanie się tych tradycyjnego prawa może oznaczać w ich życiu i na pewno oznaczało nieposłuszeństwo wobec tego, co Bóg zostawił dla nich, dla człowieka. I czytamy też, że człowiek nie może pokalać się tym, co przyjmuje ciało. Bo ciało, jak czytamy, naturalnie oczyszcza się i wydala to, co jest nieczyste. Ale oni woleli raczej umrzeć, niż spożywać i jeść właśnie nieczyste rzeczy. Jezus postawił ich i powiedział im prawdę, o której nie potrafili jej przyjąć, ponieważ odrzucili. Nie było to zgodne z ich tradycją i z tym, co zostawili im ich przodkowie. Była to dla nich wstrząsająca doktryna, dlatego że oni posiadali cały system rzeczy czystych i nieczystych i było to dla nich niemożliwe, aby oni to odrzucili. Jezus pokazuje i mówi: zobacz, co jest w twoim sercu. To, co w nim jest, pokazuje to, kim naprawdę jesteś. Te rzeczy, które są na zewnątrz, one wchodzą, oczyszczają się i wychodzą. Nie mają wpływu na twoje życie względem Pana Boga i względem ludzi. I czytamy tu, że Jezus rozpoczyna wyliczanie to wszystkich tych rzeczy, które powodują, w jaki sposób człowiek się zachowuje, co jest właśnie grzechem człowieka. Dlatego Pan Jezus zaczyna od myśli. Od myśli biorą się złe czyny. Podaje dalej. Rozwiązłe czyny, cudzołóstwo, kradzieże. Na liście znajdują się też i mordercy, cudzołożniki, chciwość. Jak czytamy, niegodziwość, obelżywość, pycha, głupota. I wszystkie te rzeczy pochodzą od nas, od wewnątrz, od naszego serca. Czym się karmię? Co wydaje? Można powiedzieć, że może nie jest bardzo długa ta lista, ale konkretna do naszego życia. Do tego, co jest w naszym życiu. Możemy się przerazić tym, o czym Pan Jezus powiedział. Ale Pan Jezus chce, abyśmy nie patrzyli na zewnętrzne rzeczy, które nic nam nie pomogą, ale chce nam pokazać, abyśmy zobaczyli wewnątrz nas, co w nas jest. Że On chce nam pomóc. On chce zmienić nasze życie. Gdzie mówił przez proroków do ludzi, że przyjdzie czas, aby wasze wnętrza były zmienione. Przyjdzie czas, gdy nie będziecie żyli już w taki sposób, bo to nie przynosi nic dobrego wam i też nie mamy relacji ze sobą. Jesteśmy oddzieleni z powodu naszych postępowań i naszego życia. Ale przyjdzie czas, gdy pośle swojego Syna, aby was uratował, aby przebaczył wasze grzechy. Pierwszą rzecz, aby były one czyste, ale później, aby wprowadził w nasze życie, tak jak słyszeliśmy tydzień temu, nowe życie. Abyśmy żyli po nowemu. Abyśmy w życiu wydawali owoce. Aby w naszym życiu nie było tego, o czym pisze tutaj Pan Jezus, ale to, co pisze w Galacjan. Miłość, łagodność, cierpliwość, wsparcie, relacje, zachęcenie. To Pan Jezus nam oferuje. Wewnętrzną przemianę, która poprowadzi nas do nowego życia i bycia z Nim. Przejdźmy do kolejnego fragmentu od 24 wersetu. Widzimy, że po tych zmaganiach, rozmowach Pana Jezusa z uczniami w piśmie, Pan Jezus postanowił odejść w okolice Tyru i czytamy, że wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru. Tam zaś wszedł do domu, gdyż nie chciał, aby ktoś się o tym dowiedział, ale nie zdołał się ukryć. Zaraz też usłyszała o nim kobieta, której córeczkę miał w swej mocy duch nieczysty. Przyszła ona i upadła mu do stóp. Kobieta ta była Greczynką, a rodem z Syrofenicji i zaczęła go prosić, aby wypędził demona z jej córki. Wtedy powiedział do niej: pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zbierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Ona jednak odpowiedziała: Panie, i szczenięta pod stołem jadają z okruszyń dzieci. Wtedy Jezus odpowiedział: ze względu na to słowo, idź, a demon wyszedł z twojej córki, a gdy odeszła do swojego domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, demona zaś już nie było. Widzimy, że Pan Jezus opuścił miejsce, poszedł do Tyru i chciał odpocząć, chciał zmienić miejsce, ponieważ jak czytaliśmy i też poprzednio, był bardzo atakowany z powodu tego, w jaki sposób chciał przekazać im tą ważną, dobrą nowinę do ich życia. Aby ta dobra nowina, którą Bóg przesyła do człowieka, miała odzwierciedlenie w ich życiu, aby zmieniło ich życie. Ale jak czytamy w tych przekazach, widzimy, że właśnie tradycja była ponad tym, co Bóg w Jezusie Chrystusie chce przekazać człowiekowi. Dla nich było to ważniejsze. Odrzucali każdy aspekt, o którym mówił Pan Jezus. Nawet gdy tym aspektem była pomoc dla ludzi, uzdrowienia, ponieważ ich kochał. Nie patrzył na czas, który to wykonywali. A oni opierali się na tradycji, że nie wolno. Dla nich było to najważniejsze. I widzimy, że odszedł stamtąd i ten Tyr, dokąd odszedł, był położony około 60 kilometrów na północny zachód od Kafarnam. I widzimy, że chciał odejść, chciał odpocząć. Chciał mieć może swój czas, ale widzimy, że Pan Jezus nie miał czasu na wypoczynek. Zawsze ktoś się dowiedział, że gdzieś jest i zawsze przyszedł do Niego. z tym, co dotykało jego serca, z czym nie mógł sobie poradzić. Widzimy pewną kobietę, która miała problem i to poważny. Wiemy, że Pan Jezus znalazł się teraz na terytorium pogańskim, czyli można powiedzieć nieczystym. No, dla Żyda to już po prostu kolejna rzecz. Poszedł w ogóle w tereny, do których nie powinien pójść. Widzimy, jak się zmagał z uczonymi i faryzeuszami dotyczących i pokarmów, i czystości. Ale widzimy też, że Pan Jezus poszedł właśnie w takie miejsce i też łamał wszelkie bariery. Chciał pokazać ludziom w sposób, jaki żyją, co jest ważne. I widzimy kobieta, która usłyszała może już prędzej, bo wiedziała, gdzie pójść, że Pan Jezus przyszedł tam. Ten, który czyni dobrze, ten, który poprzez głoszenie też pokazywał swoimi czynami, że kocha ludzi, że chce im pomóc. I widzimy kobietę, która w swojej niemocy, ponieważ nic nie mogła zrobić, nikt nie mógł jej pomóc, przyszła do Jezusa, prosiła o pomoc swojej córki. I tutaj widzimy rozmowę tej kobiety, poganki, z Jezusem. I co możemy zauważyć w tej rozmowie? Widzimy, że ona go prosi o pomoc, ale on, odpowiadając im, powiedział, że rzeczą, niesłuszną rzeczą jest odbierać chleb dzieciom i dawać szczeniętom. Powiedział bardzo zdrobniale, gdy mówił o szczeniętach. Nie chciał być dla niej ukąśliwy, bo gdyby powiedział psu, gdyby powiedział o psach, to już miało zupełnie inne znaczenie. W tamtych czasach pies nie był takim chlubnym towarzyszem jak dzisiaj. Każdy człowiek, większości ludzi, nie każdy, w większości chce mieć jakiegoś towarzysza. I czasami widzimy, że są to psy. Mówimy, bo to są wierni towarzysze. Ale w tamtym czasach zupełnie oznaczało to coś innego. Był to symbol hańby. Dla Greka oznaczał, pies oznaczał bezwstydną, zuchwałą kobietę. I dlatego Jezus nie posłużył się słowem pies, ale z drobną taką formą szczenięta. Określające takie domowe pieski i takie maskotki. Ale widzimy, że Jezus nie zamknął przed nią od razu drzwi. Gdyby może powiedział pies, to by zamknął, ale powiedział jej bardzo delikatnie. Chciał jej powiedzieć, że najpierw musi nakarmić dzieci. To jest pierwsze. A to, co pozostało, to dla domowych oblubieńców. Czyli właśnie do tych piesków, gdzie one biegały pod stołami. Wiemy, że w tamtym czasie też nie używali ani widelców, ani nożów, nie było obrusów i ręczników, tylko po prostu wycierali, gdy jedli ręce w chleb. I to, co spadało, właśnie podchodziły te szczenięta, te pieski malutkie, te pupilki, one jadły. Ale też można powiedzieć o tej Greczynce, tej kobiecie, tej pogance, Grecy byli znani z ciętych odpowiedzi. Mogła się zdenerwować, mogła się wkurzyć, że Pan Jezus tak powiedział, ale możemy tutaj zobaczyć, że ona nie zamknęła drogi, ponieważ zobaczyła, że Jezus to mówi z taką miłością, z takim uśmiechem do niej. Zrozumiała sens jego odpowiedzi. I ona wiedziała i odpowiedziała: Panie Jezu, ja wiem, że dzieci karmione są najpierw, pierwsze, ale czy mogę dostać choćby parę okruchów, które zrzucone są właśnie na ziemię dla tych szczeniąt? I Jezus za to ją pokochał. Jezus zobaczył to, co dla niej było najważniejsze, że nie chciała pierwsza wziąć, ale mówi, ale chociaż to, co spadnie, niech będzie dla mnie. Ona była doświadczona przez chorobę córki, ale mimo tego w swoim sercu była otwarta i z takim, można powiedzieć, łagodnością i z uśmiechem zapytała, czy może wziąć z tego, co pozostało. Jej wiara została wypróbowana. Jej modlitwa została wysłuchana. Bóg otwarty jest dla mnie i dla ciebie. Może myślisz, że nie jesteś zbyt dobry, aby ci pomóc. Ale ten fragment nam pokazuje, że Bóg przyszedł także do ciebie i do mnie. Może swoje życie już przekreślasz, mówi. Dla mnie już nie ma ratunku. Ale jeśli tak jak ta kobieta, przyjdziesz otwarty do Pana Boga, właśnie z taką nutą radości, pokoju, być: Panie, potrzebuję Cię. Wiem, że nie jestem godny. Nie zasłużyłem na to, na nic. Ale wiem, że Ty możesz okazać mi łaskę i przebaczyć moje przewinienia. Uwolnić mnie od mojego życia, które jest niewolone. Demon zniewalał człowieka. Ludzie nie mogli sobie z tym poradzić. Ta sytuacja pokazuje, że Jezus może uwolnić cię od najskrytszych twoich zniewoleń, uzależnień w twoim życiu. Chcę, abyś o tym pamiętał. Abyś pamiętał, że Bóg ciebie kocha takim, jakim jesteś. I przejdźmy do ostatniego fragmentu. I znów opuścił okolice Tyru i przeszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie, środkiem kraju, dziesięciogrodzia. I przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, aby położył na niego rękę. On zaś wziął go na stronę, z dala od tłumu, włożył swoje palce w jego uszy, splunął i dotknął się języka. Po czym spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Efta, to znaczy otwórz się. Natychmiast też otworzyły się jego uszy, rozwiązały więzy jego języka i mówił poprawnie. Przekazał im surowo, aby nikomu o tym nie mówili, ale im bardziej im przykazywał, tym szerzej oni o tym rozgłaszali. Ciągle przy tym byli niezmiernie zdumieni, mówili: sprawia, że wszystko jest dobrze. Nawet głuchym przywraca słuch, a niemym mowę. Ostatni fragment z tego rozdziału. Widzimy, Pan Jezus opuścił okolice Tyru, poszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie, przez środkiem kraju dziesięciogrodzia. Był to dosyć długi odcinek drogi i w ogóle, gdybyśmy popatrzyli, to jakby Pan Jezus szedł w ogóle w odwrotnym kierunku, jakby szedł z Poznania do Krakowa przez Gdańsk, zupełnie odwrotnie. Dlaczego? Taki był Boży plan. Ale gdy Jezus przybył na miejsce, widział człowieka, widział tłum, widział problem, widzimy, że przyprowadzili go do Jezusa, aby im pomógł. Kolejną rzecz. Gdzieś tam w sercu oczekiwali, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Może dzisiaj, może za tydzień, może jutro. I Pan Jezus przybył. Co zauważamy? Przede wszystkim, że wziął tego człowieka i nie zrobił to przy wszystkich. Wziął go na osobność. Można powiedzieć, fajna postawa Pana Jezusa, niesamowita delikatność w postępowaniu. Ponieważ sytuacja tego człowieka głuchego, można powiedzieć, że była bardzo kłopotliwa, troszeczkę inna jak osoby niewidomej, czy może i sparaliżowanej. Ponieważ ten człowiek miał dwie wady. Po pierwsze, nie słyszał, a po drugie też źle mówił. Dlatego było to dla niego kłopotliwa sytuacja. Może przez to by się bardziej denerwował. Jeśli ktoś tu mu wołałby, zrób to, czy zrób tamto, gdyby go słyszano, gdy rozmawia z Panem Jezusem, jeszcze bardziej może by się stał taki bezbronny w tej sytuacji. Ale możemy zobaczyć, że Pan Jezus, widzimy Jego delikatność wobec uczuć tego człowieka, wziął go na bok, bardzo doświadczonego przez życie. I widzimy ten akt uzdrowienia całej tej sytuacji. Pana Jezusa zaangażowanie, Jego oddanie, Jego miłość. Jak czytamy, położył ręce na uszach chorego, ale w tamtych czasach ludzie wierzyli, że ślina ma właściwości lecznicze. Jak czytamy, następnie Jezus wziął, uczynił tak, ale co zrobił? Spojrzał w niebo, aby pokazać, że pomoc nie jest tylko, nie jest w jego ręcach, nie jest w nim, nie jest w tej ślinie, ale pomoc dla tego człowieka jest skądś wyżej. Dlatego czytamy tutaj, spojrzał w niebie, aby pokazać, że pomoc nadejdzie od jego Ojca, od Pana Boga. I wtedy wyrzekł słowo i człowiek został uleczony. Widzimy w tej całej tu opowieści, człowieka w potrzebie, miał poważny problem. Pan Jezus wiedział, że ten problem muszą załatwić gdzieś z boku. Między nim, tym człowiekiem, a Panem Jezusem potrzebowali na tego spokoju. I widzimy, w jaki sposób też Pan Jezus podchodzi do każdego z nas. Chce wziąć nas też może gdzieś na osobność, abyśmy nie czuli się skrępowani. Chce, abyśmy się otworzyli. Chce, abyśmy byli szczerzy w naszej rozmowie. Aby On mógł dotknąć się naszych sytuacji, które dla nas są krępujące. Ale chce, abyśmy z Nim o tym porozmawiali. Co powiedzieli ludzie? Wszystko to, co On wszyscy się zdumieli i powiedzieli takim jednym głosem, sprawia, że wszystko jest dobrze. Wszystko to, co On uczyni, jest dobre do naszego życia. Pamiętajmy o tym. Jezus zainteresowany jest Twoim, moim życiem. ale jest zainteresowany tym, aby czego Jezus się dotknie, jest dla naszego życia dobre. Dlatego On chce zmienić nasze życie. Nie w 10%, zrobić retusz, tak się to teraz czasami mówi. Nie chce nas zmienić w 99%, ale chce nasze życie w 100%. Chce zreformować nasze całe życie. I On chce, abyśmy tak samo powiedzieli, jak ci, którzy widzieli to uzdrowienie, że to, co robi Pan Jezus, robi dobrze. Chce zrobić dobrze dla mnie, dla Ciebie, aby nasze życie było pełne radości, pokoju i obfitości i zwycięstwa na każdy dzień. Na tym, drodzy bracia, siostry, przyjaciele, zakończyliśmy rozważanie 7 rozdziału. Chciałbym, abyśmy powstali, abyśmy ten czas poświęcili modlitwie. Jeśli w naszym sercu są rzeczy, o których musisz porozmawiać z Panem Jezusem i je zweryfikować, to teraz jest czas o tym, abyś powiedział.